Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym wykładzie, który będzie poświęcony promieniotwórczości. Na pytanie, które widnieje w temacie tego wykładu, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Można by było powiedzieć, że nie bać się ale, albo bać się ale. I spróbuję, nie będę próbował odpowiedzieć na to pytanie, natomiast przedstawię kilka faktów, które pozwolą Państwu na to pytanie sobie odpowiedzieć. O czym będzie w dzisiejszym wykładzie? Troszeczkę o historii badań nad radioaktywnością. Powiem o izotopach. Powiem także, co to jest promieniotwórczość i skąd się bierze. Także powiemy sobie o pochodzeniu pierwiastków. Powiem także o pierwszym wypadku, który spowodował, że wiele osób umarło z uwagi na to, że były niedoinformowane i nie wiedziano o tym, że promieniotwórczość jest szkodliwa, o tak zwanych radowych dziewczynach ze Stanów Zjednoczonych. Opowiem także o promieniotwórczych zabawkach, które niefrasobliwa firma ze Stanów Zjednoczonych wypuściła na rynek. Przyjrzymy się także, jak wygląda Polska z perspektywy licznika Geigera-Millera, gdzie promieniowanie jest większe, gdzie jest mniejsze. Przedstawię także dawki, które przyjmujemy, czy tego chcemy, czy nie, to znaczy, które przyjmujemy z natury i które przyjmujemy także w badaniach obrazowych na przykład. Powiem także o pewnej idei hormezy radiacyjnej, która mówi o tym, że dawki w małych ilościach, dawki promieniowania w małych ilościach mogą stymulować organizmy żywe. Na zakończenie, przed podsumowaniem, opowiem o dwóch typach elektrowni, krótko o dwóch typach elektrowni jądrowych, o tak zwanych klasycznych elektrowniach jądrowych i elektrowniach jądrowych przyszłości, czyli elektrowniach jądrowych termonuklearnych. Proszę Państwa, historia badań nad promieniotwórczością ma już 125 lat, więc to nie jest nowa dziedzina fizyki. W 1896 roku Henri Becquerel odkrył radioaktywność soli uranu. W tym samym roku Ernest Rutherford wykazuje, że promieniowanie generowane przez jądra atomowe składa się z trzech rodzajów promieniowania, z cząstek alfa, cząstek beta i z promieniowania elektromagnetycznego gamma. W 1897 roku, dwa lata po wyjściu za Piotra Curie, Maria Skłodowska-Curie zaczyna zajmować się promieniotwórczością i już w 1898 roku odkrywa najpierw polon, a pod koniec roku rad. Otrzymała za to Nagrodę Nobla w 1911 roku. Otrzymała tą Nagrodę Nobla samodzielnie, ponieważ Piotr Curie już od 1906 roku niestety nie żył. Wracając ze spotkania Towarzystwa Naukowego wpadł pod dyliżans. W 1911 roku Ernest Rutherford z dwoma swoimi doktorantami, Geigerem i Martsenem, prowadzą eksperymenty z rozpraszaniem cząstek alfa na jądrach atomowych i ustalili, że w zasadzie atomy są w środku puste i cała ich masa skupia się w jądrze atomowym. W 1914 roku na wniosek Marii Skłodowskiej-Curie powstaje Instytut Radowy w Paryżu. Został on stworzony, aby za pomocą radu leczyć choroby nowotworowe. I w 1919 roku Rutherford i jego współpracownicy zaobserwowali po raz pierwszy reakcję jądrową, w której naturalnie występująca cząstka alfa, bombardująca jądra azotu, powodowała powstanie z tego azotu tlenu. W XX wieku w dalszym ciągu były prowadzone badania nad promieniotwórczością. W 1932 roku Walton i Cockcroft po raz pierwszy zastosowali sztuczne przyspieszanie protony do wywołania reakcji jądrowych. Chadwick odkrywa neutron i Maria Skłodowska-Curie otwiera w Warszawie Instytut Radowy. A także Anderson odkrywa cząstkę, tak zwany dodatnio naładowany elektron, czyli pozyton. 1934 roku małżeństwo Joliot-Curie, czyli Irena Joliot-Curie, córka Marii Skłodowskiej-Curie, odkrywają sztuczną promieniotwórczość i za to odkrycie już w następnym roku dostali Nagrodę Nobla. W 1938 roku Hahn i Strassmann odkrywają reakcję rozszczepienia jądra atomowego, a w czasie II wojny światowej, w 1942 roku, Enrico Fermi realizuje pierwszy kontrolowany reaktor jądrowy. Zrealizował go w Chicago, wtedy już przebywał w Stanach Zjednoczonych, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i jego działanie oparto było na reakcji rozszczepienia uranu. Proszę Państwa, co to są izotopy? Izotopy to są jądra atomowe o takiej samej liczbie atomowej, czyli o takiej samej liczbie protonów Z, ale różnej liczbie masowej, to znaczy o różnej liczbie neutronów w tych jądrach. I tutaj mamy przedstawiony przykład takich izotopów w przypadku atomu węgla. Jest to izotop C11. Normalny węgiel, tak zwany normalny węgiel, izotop C12, C13, C14. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wodór, to wodór ma trzy stabilne izotopy. Jest to prot, które jądro w takim izotopie wodoru składa się tylko z jednego protonu. Mamy deuter, w którym jądro składa się z protonu i z neutronu. I mamy tryt, w którym to jądro atomowe składa się z jednego protonu i z dwóch neutronów. Tlen ma troszeczkę więcej izotopów, ale ma tylko trzy stabilne izotopy. Jest to izotop O16, O17 i O18. I jak sobie pokombinujemy wszystkie te atomy, to może się okazać, że woda może składać się z 18 rodzajów różnych cząsteczek. I tak jak tutaj mamy szklankę wody, to zaręczam Państwu, że wśród miliardów, miliardów, miliardów cząsteczek, które się znajdują w tej szklance wody, te wszystkie 16 rodzajów cząsteczek wody na pewno się znajdują. Proszę Państwa, mówiąc o promieniotwórczości, myślimy o promieniowaniu jonizującym. Promieniowanie jonizujące to jest takie promieniowanie, które potrafi zjonizować cząsteczki, atomy, które potrafi wprowadzić jakieś zmiany w tych cząsteczkach. I pod tym względem na przykład promieniowanie mikrofalowe, stosowane na przykład w mikrofalówkach, albo takie promieniowanie, które wysyłają telefony komórkowe, te obydwa rodzaje promieniowania nie są promieniowaniem jonizującym. Skąd się bierze promieniotwórczość? Skąd się bierze promieniowanie jonizujące? Po pierwsze, z naturalnych izotopów promieniotwórczych. Są one na Ziemi, są obecne na Ziemi od jej początku. I są to głównie uran, tor, potas. Promieniotwórczość czy promieniowanie jonizujące do nas, do Ziemi, dociera także w postaci promieniowania kosmicznego, które to promieniowanie leci do nas na Ziemię ze Słońca. I te promieniowanie kosmiczne oczywiście oddziałuje na nas i im jesteśmy wyżej w górach albo lecimy samolotem, to promieniowanie kosmiczne jest większe. Oczywiście największe jest na przykład na stacji orbitalnej, w której przebywają astronauci, ale to promieniowanie także tworzy, oddziałując z górnymi warstwami atmosfery, tworzy także izotopy radioaktywne. Między innymi izotop węgla C14 w ten sposób powstaje. Oprócz tego mamy jeszcze sztucznie wytwarzane izotopy i one też promieniują, ale my w pewnym sensie mamy nad nimi kontrolę. Te sztuczne izotopy promieniotwórcze są wytwarzane w różnych celach. Z reguły są wytwarzane w celach leczniczych i Podając te sztuczne izotopy promieniotwórcze w postaci radiofarmaceutyków, my musimy mieć bardzo dużą kontrolę nad tym, ile ich jest w próbce, jaki jest ich czas półrozpadu i mamy różne te izotopy promieniotwórcze. Są tak zwane krótkożyciowe, one są stosowane w pozytonowej tomografii emisyjnej. Są długożyciowe, na przykład jest tutaj gal, int czy jod. Są także i bardzo często jest tak, że te izotopy musimy wytwarzać można powiedzieć, przy łóżku pacjenta, ponieważ one mają bardzo krótki czas życia i na przykład jeżeli by zostały one wyprodukowane w Warszawie i miały być przetransportowane na przykład do Gdańska, to ich promieniotwórczość w trakcie podróży spadłaby na tyle, że one by były po prostu bezużyteczne. I tutaj chciałem zwrócić szczególną uwagę na jeden izotop sztuczny, jest to J131. Ci z Państwa, którzy pamiętają awarię w elektrowni w Czarnobylu, pamiętają także, że był podawany płyn Lugola, szczególnie dzieciom, i on miał chronić przed pochłonięciem tego izotopu promieniotwórczego przez nasze tarczyce. Jest to izotop, który wbudowuje się w naszą tarczycę i największe problemy właśnie mamy z takimi izotopami, które mogą wejść w nasz organizm, udając pewne pierwiastki, podstawiając się, no i siać spustoszenie w naszym organizmie. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie takie podstawowe, skąd się bierze promieniotwórczość, to promieniotwórczość bierze się z dwóch typów reakcji. Z reakcji syntezy i polega ona na tym, że dwa mniejsze jądra łączą się w większe i dzięki temu powstaje duża ilość energii. Ta energia może najczęściej jest emitowana w postaci fali elektromagnetycznej, fotonów o bardzo krótkiej długości, bardzo wysokoenergetycznych. I to jest pierwsza metoda otrzymywania promieniowania jonizującego. A druga metoda to jest rozpad, czyli rozszczepienie jądrowe. Wówczas większe jądro rozpada się na dwa bądź trzy mniejsze i znowuż powstaje nadwyżka energii, która jest emitowana w postaci różnego rodzaju promieniowania, bo to niekoniecznie musi być promieniowanie elektromagnetyczne, to może być także promieniowanie alfa i promieniowanie beta. Proszę Państwa, tutaj mamy na tym slajdzie wyjaśnione, co to jest promieniowanie alfa i co to jest promieniowanie beta. Proszę Państwa, jak jądro atomowe rozpadnie się, ono może się rozpaść samoczynnie, może się rozpaść pod wpływem pewnych działań, jak na przykład w reaktorze, i w wyniku tego rozpadu mogą się pojawić produkty rozszczepienia, mogą to być dwa bądź trzy mniejsze jądra atomowe, ale oprócz tego pojawiają się takie mniejsze cząstki. Cząstka alfa jest to zjonizowany atom helu, składa się z dwóch protonów i z dwóch neutronów, jest oczywiście obiektem masywnym na skalę mikroświata, jest naładowany ładunkiem dodatnim, jest to cząstka, która ma bardzo duży potencjał jonizacyjny. To znaczy, jeżeli dostanie się do naszego ciała, to może oddziaływać dosyć destruktywnie na nasze tkanki. Jest promieniowanie gamma, to są wysokoenergetyczne fotony, które generalnie są dosyć przenikliwe, więc one mogą przechodzić przez nasze ciało i oczywiście nie wszystkie zostaną zaabsorbowane przez nasze ciało. I więc potencjał jonizacyjny tego promieniowania jest zdecydowanie mniejszy niż potencjał jonizacyjny cząstek alfa. I są cząstki beta, czyli są to zwykłe elektrony, które też mogą wylecieć z jądra pod wpływem reakcji jądrowych, któremu te jądra podlegają, i te cząstki mają zdecydowanie mniejszy potencjał jonizacyjny niż jądra helu, ale większy potencjał jonizacyjny, czyli większą możliwość oddziaływania z tkankami żywymi niż kwanty promieniowania gamma. Proszę Państwa, na poprzednim slajdzie pojawiło się pojęcie czasu, okresu półrozpadu. Co to jest? Jeżeli tutaj na tym slajdzie przedstawiliśmy sobie ilość w próbce atomów trytu. To jest izotop wodoru, który ma okres półrozpadu około troszeczkę ponad 12 lat. Co to oznacza? Że przez 12, po upływie 12 lat, czy 12 lat z kawałkiem, ilość promieniotwórczych jąder w próbce zmniejsza się o połowę. Czyli po 12 latach jakby aktywność tej próbki zmniejsza się o połowę. Po następnych 12 latach znowuż o połowę, czyli w stosunku do pierwotnej aktywności próbki już próbka po dwóch okresach półrozpadu będzie czterokrotnie słabiej radioaktywna. Po następnych 12 latach znowuż będzie coraz słabiej. Widzimy, że na początku radioaktywność próbki spada wyraźniej, a później coraz słabiej. To jest akurat w przypadku dosyć nietrwałego izotopu, bo tryt jest w skali historycznej nietrwałym izotopem. Jeżeli na ten sam wykres naniesiemy sobie wykres rozpadu izotopu węgla C14, który ma czas półrozpadu o ponad 5000 lat, dlatego między innymi może służyć do określania wieku organicznych artefaktów, to widzimy, że praktycznie jego aktywność z czasem maleje bardzo powoli, ale jeśli sobie na ten wykres jeszcze naniesiemy krzywą rozpadu uranu, naturalnego pierwiastka radioaktywnego, mianowicie uranu 238, którego okres półrozpadu wynosi 4,5 miliarda lat, czyli mniej więcej tyle, ile istnieje Ziemia, to widzimy, że jego aktywność praktycznie z czasem się nie zmienia. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli weźmiemy sobie próbkę uranu do ręki, to znaczy może nie z czystego uranu, ale rudy uranowej, to ona praktycznie jest bardzo słabo radioaktywna, bo jeżeli on się bardzo powoli rozkłada, ma bardzo długi czas, okres półrozpadu, to wówczas na sekundę, czy na godzinę, czy na dzień w tej próbce rud uranu występuje bardzo mało rozpadów radioaktywnych, w związku z tym ruda uranowa nie jest sama w sobie bardzo, bardzo niebezpieczna. Dopiero po przetworzeniu w elektrowniach jądrowych, z uwagi na powstanie bardzo radioaktywnych produktów rozszczepienia uranu, dopiero wówczas paliwo staje się bardziej niebezpieczne. Proszę Państwa, jak oddziałuje promieniowanie jonizujące z różnymi materiałami? Praktycznie powiedziałem parę minut temu, że największy potencjał jonizacyjny mają cząstki alfa. I najgorsze, co może nam się przydarzyć, to jest połknięcie izotopu, który wysyła promieniowanie cząstki alfa. Będzie on wówczas siał bardzo duże spustoszenie w naszych tkankach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli na przykład na tym stole leżałby preparat promieniotwórczy, który by wysyłał promieniowanie alfa, to praktycznie skóra albo kartka papieru jest bardzo dobrą zaporą, żeby cząstki alfa nie wnikały do naszego organizmu. Czyli wystarczy, tak jak tutaj Państwo macie pokazane na tym schemacie, wystarczy kartka papieru, żeby nie przepuścić promieniowania alfa. Ok. W przypadku promieniowania beta ono już jest bardziej przenikliwe, ale wiemy, że ono ma mniejszy potencjał niszczycielski, więc coś za coś. Ono mniej może zrobić nam szkód w organizmie, ale wnika głębiej. I promieniowanie beta przechodzi przez papier, ale już przez folię aluminiową nie przejdzie. Natomiast promieniowanie gamma, one jest dosyć przenikliwe, ale dzięki temu ono może przejść przez nasz organizm, w ogóle się w nim nie absorbując, ale oczywiście część tego promieniowania może się zaobserwować i to nie jest dobra sytuacja dla organizmu. Ono przechodzi przez papier oczywiście, przechodzi przez aluminium, przechodzi nawet przez dosyć grube ściany betonowe. Oczywiście mogą to być ściany zrobione ze specjalnego betonu i wtedy ono nie przejdzie przez te ściany, ale najlepiej jest zatrzymywane przez ołów. Dlatego na przykład, jak Państwo idziecie na zdjęcia rentgenowskie, to osoby, które robią Wam zdjęcia rentgenowskie, chowają się za ścianami, w których jest schowany ołów, albo są tam umieszczone takie grube szyby, to są tak zwane szyby ołowiane, które mają ołów jakby rozpuszczony, wtopiony w swoją strukturę. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, promieniowanie alfa jest, cząstki alfa są naładowane, cząstki beta są naładowane, w związku z tym w polu magnetycznym te cząstki będą odchylane przez pole magnetyczne. I widzimy na tym schemacie tutaj, że promieniowanie gamma przechodzi przez pole magnetyczne zupełnie bez zmiany kierunku, promieniowanie alfa jest odchylane w jedną stronę, a elektrony, czyli promieniowanie beta, są odchylane w drugą stronę, w stronę przeciwną. I tutaj dla przykładu pokażę Państwu, jak wygląda korpusówka wojsk chemicznych. Ona właśnie jest pewnym ideogramem, który właśnie pokazuje, jak promieniowanie jonizujące zachowuje się w polu magnetycznym. Ten pierwszy promień, tutaj jest próbka radioaktywna, ten pierwszy promień to jest promieniowanie gamma, ten lewy to jest promieniowanie alfa, a ten prawy mocno zagięty jest to promieniowanie beta. Proszę Państwa, skąd się w ogóle wzięły pierwiastki, skąd się wzięły izotopy? Część izotopów, tych najlżejszych, czyli na przykład wodór, hel, trochę litu, powstało zaraz na początku Wszechświata. Zaraz po Wielkim Wybuchu one powstały. Gdy Wszechświat się już dosyć mocno schłodził, to nie było warunków, żeby się syntezowały kolejne jądra atomowe, coraz cięższe. Dopiero musiały powstać gwiazdy, musiał się ten wodór i hel skupić w miejscach w postaci gwiazd, żeby tam była taka duża gęstość i takie duże ciśnienie, żeby nastąpiła dalsza synteza jądrowa. I te wszystkie pierwiastki, które Państwo widzicie na lewej stronie tego wykresu od tej linii czerwonej, te wszystkie pierwiastki są syntezowane w gwiazdach, także w naszym Słońcu. Powstają coraz cięższe pierwiastki, Natomiast i te pierwiastki w takich najbardziej masywnych gwiazdach mogą powstać aż do atomu żelaza. Atom żelaza jest najbardziej stabilnym, nie atom, tylko jądro żelaza jest najbardziej stabilnym jądrem i wszystkie pierwiastki, które mają masę mniejszą od żelaza, mogą zostać syntezowane w lżejszych, w cięższych i bardzo ciężkich gwiazdach. A co, proszę Państwa, z tymi wszystkimi pierwiastkami, które są po prawej stronie tego wykresu, po prawej stronie od tej czerwonej linii? Proszę Państwa, w procesie syntezy, w którym są syntezowane coraz cięższe pierwiastki, coraz cięższe jądra, ten proces syntezy jest procesem egzotermicznym, czyli on następuje samoczynnie. W jego wyniku wydziela się energia, no bo nasze Słońce świeci, skądś tą energię musi brać. Natomiast gdybyśmy chcieli syntezować pierwiastki cięższe od żelaza, to okazuje się, że z tymi pierwiastkami jest zupełnie na odwrót. To znaczy one, jak się rozpadają, i tu może następować rozszczepienie, to wtedy uwalnia się energia. I czyli one musiały powstać w jakiś bardzo szczególny sposób. One powstają przy wybuchach supernowych. I to, że na przykład mamy na przykład obrączkę, czy mamy biżuterię, w której znajduje się złoto, czy srebro, czy platyna, to te wszystkie pierwiastki nie powstały normalnie w takim naszym Słońcu, tylko one powstały w trakcie wybuchu supernowej poprzez bombardowanie neutronami tych jąder, które już tam były. I czyli można powiedzieć, że w zasadzie to, jak wygląda Ziemia, jak wygląda życie na Ziemi, z czego jesteśmy zrobieni, skonstruowani, czy jakie pierwiastki mamy w sobie i naokoło, to jest wynikiem wybuchu supernowej, która była mniej więcej w tych okolicach, gdzie Słońce w drodze mlecznej. Proszę Państwa, izotopy mogą być różne. Na tym wykresie przedstawiłem Państwu izotopy trwałe. Jest, proszę Państwa, tych izotopów 280 i to jest ściśle policzone i raczej ta liczba się nie zmieni. Czyli mamy 280 izotopów, czyli takich form różnych pierwiastków, które są stabilne, które się nie rozpadają. Nawet jeżeli próbowalibyśmy je zmusić do tego, w pewien sposób je wzbudzając, to już nie będą te same izotopy. One będą wzbudzone i mogą się w jakiś tam sposób rozpaść. Ale taki izotop pozostawiony sam w sobie, on się nie rozpadnie. I proszę Państwa, tych izotopów, te izotopy są od najlżejszych do najcięższych. I tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na te izotopy w tym czerwonym kółku. Tu są trzy izotopy uranu. Uran-234, uran-235 i uran-238. One się rozpadają, ale ich czasy pół rozpadu są bardzo, bardzo długie. W związku z tym możemy powiedzieć, że one są w pewnym sensie trwałe, bo one są bardzo słabo aktywne. No bo jeżeli prawdopodobieństwo, że dany atom, na przykład uranu 238, rozpadnie się w ciągu 14,5 miliarda lat, wynosi 50%, to jest to naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, że akurat w tym momencie się ten atom, te jądro uranu rozpadnie. W zasadzie prawdopodobieństwo zaistnienia takiego faktu jest praktycznie równe zeru. Proszę Państwa, taka ciekawostka, mianowicie do 2003 roku myślano, że bizmut, że izotop bizmutu, który tutaj jest przedstawiony, to jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, jest ostatnim trwałym izotopem na tej naszej ścieżce trwałych izotopów. Ale okazuje się, że nie. I zmierzono to dosyć precyzyjnie, mianowicie okres półrozpadu jądra bizmutu wynosi 10 do 19 lat, czyli jest mniej więcej miliard razy dłuższy niż wiek Wszechświata. Więc nam się kiedyś wydawało, że ten izotop bizmutu jest trwały, bo praktycznie nie byliśmy w stanie zmierzyć czy zaobserwować, że aktywność próbki się zmniejsza, bo nie mieliśmy takich precyzyjnych przyrządów. Jeszcze tutaj chciałem w tym kółeczku, które tutaj jest zakreślone, oprócz uranu jest jeszcze tor. Proszę Państwa, tor ma dużo dłuższy czas półrozpadu niż te jądra uranu, ma okres półrozpadu 14 miliardów lat. W związku z tym możemy przypuszczać, że toru jest więcej niż uranu i faktycznie jest go w skorupie, jako że on się rozpada wolniej, to jest go w skorupie ziemskiej na Ziemi mniej więcej 6 razy więcej niż wszystkich izotopów uranu. Proszę Państwa, to jest tylko wycinek całej mapy izotopów, a cała mapa izotopów przedstawia się w ten sposób. Proszę Państwa, na tej mapie punktami czarnymi są przedstawione trwałe izotopy i to były te izotopy, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Natomiast wokół tych izotopów jest taka ścieżka niebieska, bardzo dużo izotopów niebieskich, bardzo dużo izotopów czerwonych, tutaj są izotopy żółte. One są zaznaczone różnymi kolorami, ponieważ one rozpadają się i dają produkty rozpadu różne. Na przykład te izotopy, które są zaznaczone na niebiesko, rozpadają się emitując promieniowanie beta. Te izotopy, które są zaznaczone, i to są izotopy oczywiście nietrwałe, bo trwałe to są tylko te czarne. Te izotopy, które są zaznaczone żółtymi kwadracikami, to są izotopy, które ulegają rozpadowi, emitują cząstkę alfa, a te izotopy, które są zaznaczone kwadracikami czerwonymi, to są izotopy, które rozpadają się emitując dodatnie elektrony, tak zwane pozytony. I między innymi niektóre z tych izotopów są wykorzystywane w PET-cie, czyli w pozytonowej tomografii emisyjnej. Tutaj jeszcze takie zbliżenie na mapę izotopów, ale tylko izotopów lekkich, czyli tych izotopów, które które są, które mają dosyć małą masę. I tutaj jest taka bardzo ciekawa rzecz. Nie wiadomo, dlaczego się tak stało, to znaczy tak się stało i przyjmujemy to jakby, że tak jest. Mianowicie widzą tutaj Państwo taką dziurę. Te izotopy nie są, nie były, nie było możliwe, są bardzo nietrwałe, także z uwagi na to, że te izotopy, tutaj powstały takie dziury, to w procesie pierwotnej nukleosyntezy, która działa się na początku istnienia Wszechświata, zaraz po Wielkim Wybuchu, ta nukleosynteza pierwotna nie poszła w stronę cięższych izotopów, tylko zatrzymała się praktycznie na izotopie, na pierwiastku lit. Proszę Państwa, jak badano zjawiska promieniotwórczości, to ludzie sobie nie zdawali sprawy, że te zjawiska są szkodliwe. To, że promieniotwórczość jest szkodliwa, świadczyć może o tym fakt, że Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę, która była ewidentnie spowodowana tym, że w trakcie swojej pracy w laboratorium uległa napromieniowaniu. Praktycznie do końca swojego życia Maria Skłodowska-Curie nie sądziła, że szczególnie chodzi tutaj o rad i polon, które odkryła, że one są takie toksyczne, takie są niszczycielskie dla organizmów żywych. Również jej córka Irena Joliot-Curie, która zajmowała się także promieniotwórczością, zmarła na białaczkę, więc to nie był przypadek. One, te dwie wybitne badaczki, zmarły w wyniku napromieniowania i w wyniku nakładania się przez ileś tam lat tego napromieniowania, którym podlegały. To, że akurat Piotr Curie nie zmarł na nowotwór spowodowany napromieniowaniem, to wynika z tego, że on wpadł pod ten paryski dyliżans w 1906 roku, ale wysoce prawdopodobne byłoby to, że on by zmarł na chorobę popromienną, ponieważ na początku swoich studiów nad promieniowaniem radu robił takie eksperymenty, że kładł sobie próbkę radu na rękę i później obserwował, jakie ten rad zrobił spustoszenia w skórze, czy pojawiły się jakieś rany, czy nie. W związku z tym jakby prosił się o to, ale nie wynikało to z głupoty jego, tylko wynikało to z niepełnej wiedzy o tym, jak promieniotwórczość, jaka zgubna jest promieniotwórczość dla organizmów żywych. I tutaj takim pierwszym jaskrawym przypadkiem, który pokazał, że nie wolno igrać z promieniotwórczością i przede wszystkim trzeba się chronić, był przypadek tak zwanych radowych dziewczyn. Proszę Państwa, rad został odkryty w grudniu według zapisków Marii Skłodowskiej-Curie. Zapisała ona w swoim notatniku w grudniu roku 1898, mianowicie to napisała. Wyżej wymienione fakty każą nam przypuszczać, że w nowym związku promieniotwórczym znajduje się nowy pierwiastek, który proponujemy nazwać radem. Nowy ten związek zawiera na pewno bardzo znaczną ilość baru, mimo to jednak jest on silnie promieniotwórczy. Promieniotwórczość radu musi więc być zatem ogromna. I tak faktycznie jest. Rad ma dosyć krótki okres półrozpadu, w związku z tym jest bardzo aktywnym pierwiastkiem promieniotwórczym. I proszę Państwa, jak się przyjrzymy radowi, tak dokładniej, to po pierwsze możemy zauważyć pewną jego własność. On znajduje się w grupie układu okresowego berylowców, poniżej berylu. I między innymi w tej grupie układu okresowego jest także wapń Ca. Czyli on, ten rad, może w pewnym sensie po dostaniu się do organizmu udawać wapń. Wapń jest głównym składnikiem naszych kości, więc on może się wbudować za wapń w nasze kości i siać w tych kościach, siać spustoszenie. Jeżeli on byłby takim pierwiastkiem, który nie może się podszyć za inne pierwiastki, więc nie byłoby problemu. Ale niestety tak to jest, że każdy pierwiastek promieniotwórczy może się podszyć za jakiś swój inny pierwiastek dobroczynny, który znajduje się w naszym organizmie. Proszę Państwa, rad posiada aż 33 izotopy i wszystkie są nietrwałe. Wszystkie są niestabilne. Jest bardzo silnie promieniotwórczym pierwiastkiem, o czym jeszcze powiem. Występuje w skorupie ziemskiej tylko dzięki rozpadowi promieniotwórczemu ciężkich pierwiastków. To znaczy, gdyby nie było Uranu, Toru, Neptunu, to by nie było także radu, bo rad jakby zniknął w procesie wypromieniowania, to już go później nie było. Ale cały czas dostarczają nam tego izotopu cięższe pierwiastki, czyli Uran, Tor i Neptun. Najbardziej długożyciowym izotopem radu jest izotop rad-222. Jego czas półrozpadu wynosi aż 1600 lat. Więc jeżeli coś jest napromieniowane radem, to będzie ta promieniotwórczość zanikała dosyć powoli. I oczywiście to nie jest żadną tajemnicą, że rad musi występować mniej więcej tam, gdzie znajdują się rudy uranu. Proszę Państwa, jak to było z tymi radowymi dziewczynami? Proszę Państwa, trwała I wojna światowa i powstała w Stanach Zjednoczonych taka firma, która nazywała się Radium Luminous Material Corporation. Ona powstała w 1914 roku i ona, jak sama jej nazwa wskazuje, zajmowała się związkami promieniotwórczymi. Jak Stany Zjednoczone w 1917 roku przystąpiły do I wojny światowej, to ta firma dostała bardzo duże zamówienie od rządu Stanów Zjednoczonych, zmieniła, no skoro zamówienia rządowe, to zmieniła swoją nazwę na United States Radium Corporation od 1917 roku i ona miała zamówienie, żeby każdego amerykańskiego żołnierza, który jedzie, był wysyłany do Europy, zaopatrzyć w zegarek, który miałby świecące cyfry. A skąd te świecące cyfry? Mianowicie firma ta zrobiła farbę, w której składzie były tlenki radu. Ta farba była piekielnie promieniotwórcza, ale nikt o tym nie wiedział. Nikomu nie przyszło do głowy, że przecież jeżeli ta farba świeci, to skąd się ta energia musi wziąć. I do malowania tych tarcz zostały zatrudnione młode dziewczyny, młode kobiety, bo była to precyzyjna robota i one, tak jak Państwo widzą na tym zdjęciu, one po prostu dzień w dzień malowały ileś tych tarcz, różnych zegarków, małych, większych, takich stojących. Był oczywiście ogólny szał na tą farbę. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, jaka szkodliwa jest ta farba. I na początku 20 lat wśród pracownic, które pracowały w zakładach United States Radium Corporation, zaczęła panować bardzo dziwna choroba, która objawiała się tym, że wypadały tym paniom wszystkie zęby, łamały się szczęki i oczywiście te symptomy były troszeczkę podobne do rezultatów takiej choroby wenerycznej jak kiła i sądzono, że te panie zapadły na taką chorobę. Ale to było to i pierwsza ofiara zmarła w 1920 roku i przyszłe kandydatki do tych fabryk, tej firmy, zaczęły się po prostu tego bać. I firma nie mogła zwerbować, miała cały czas zamówienia dla armii amerykańskiej, potrzebowała pracownic, ale nie mogła zwerbować ich następnych pracownic do pracy. I zamówiła, o ironio, zamówiła w 1924 roku raport, który miałby zaprzeczyć, że o jakiejkolwiek szkodliwości tej farby Undark, w której znajdowały się tlenki uranu. I ten raport sporządził taki medyk z Uniwersytetu Harvarda, Cecil Dranker i okazało się, że w tym raporcie w sposób jednoznaczny stwierdził, że za wszystkie przypadki chorób odpowiada farba z radem. Co firma zrobiła? Nie ogłosiła tego zupełnie, tylko zataiła ten cały raport. I dzięki pracy dziennikarzy, dzięki pracy współpracowników doktora Drankera sprawa się wydała po roku. Ta historia stała się kanwą do filmu Radowe Dziewczyny, który bodajże został nakręcony w 2018 roku, który opisuje, ten film opisuje szczegółowo tą sytuację, która miała miejsce w okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych. Proszę Państwa, o tym, że ta farba była szkodliwa, doskonale wiedzieli mocodawcy tych pracownic, właściciele firm, ponieważ technicy, którzy przywodzili tą farbę w pojemnikach, byli ubrani w fartuchy ołowiane, mieli specjalne rękawice, mieli maski na twarzy. To nie wzbudziło żadnych podejrzeń wśród tych pracownic. Może dlatego, że one mniej więcej zarabiały 5 razy więcej niż średnia krajowa wówczas obowiązująca w Stanach Zjednoczonych. Ale to był okres międzywojenny. Nie wszyscy mogli sobie zdawać sprawę z tego, że promieniowanie jonizujące, promieniowanie, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia. Ale po wybuchu trzech bomb, bo pierwsza wybuchła jako taka bomba na próbę w stanie Nowy Meksyk i dwie bomby wybuchły nad miejscowościami japońskimi Nagasaki i Hiroshima i Nagasaki. Po tych wybuchach już wszyscy na pewno byli świadomi, że radioaktywność jest szkodliwa dla zdrowia, na pewno nie jest zdrowa. I o dziwo, w roku 1950 amerykańska firma Gilbert wypuściła na rynek takie, trudno to nazwać, co to jest, no to była ewidentna głupota tej firmy, niefrasobliwość, wypuściła sobie taki zestaw pod tytułem Laboratorium Atomowej Energii. To tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że można by było wypuścić taki zestaw, zrób sobie małą bombę jądrową w domu. Proszę Państwa, w tym zestawie, na szczęście ten zestaw był dosyć drogi, więc on był bardzo niechętnie kupowany. W tym zestawie, jako że eksperymenty w tym zestawie polegały na obserwacji tego, co się dzieje pod wpływem promieniowania, to musiały być promieniotwórcze chociażby izotopy. I w tym zestawie znajdowały się cztery kawałki minerałów uranu i to nie byłby problem, ponieważ tak jak Państwu mówiłem, jak sobie pojedziemy do kopalni uranu, to specjalnie się tam nie napromieniujemy, bo uran sam w sobie nie jest mocno radioaktywny, ale oprócz tego były tam izotopy i wśród izotopów był ołów, ruten, cynk i jeszcze był izotop polon-210, to jest, proszę Państwa, ten sam izotop, którym najprawdopodobniej został otruty pułkownik Litwinienko, były szpieg KGB w Wielkiej Brytanii. W związku z tym widzicie Państwo, jaka była niefrasobliwość firmy, która w tym zestawie umieściła izotop polonu, bardzo toksyczny, bardzo zabójczy, a to był w końcu zestaw dla dzieci. Proszę Państwa, przejdźmy sobie teraz może na nasze podwórko i zastanówmy się, jakie jest promieniowanie w Polsce. Jakbyśmy spojrzeli na promieniowanie, na to, co jest w Polsce oczami licznika Geigera-Millera, to co byśmy zobaczyli? Tutaj zamieściłem na tym slajdzie mapy wzięte z Atlasu Radiologicznego Polski, wydanego w 2011 roku i na tym slajdzie są dwa izotopy. Jest izotop Cezu-137, to jest izotop, który powstaje w zasadzie tylko i wyłącznie w przypadkach awarii elektrowni jądrowych. Więc to jest taki, wskaźnik, czy jakieś awarie nastąpiły. I proszę Państwa, ten izotop jest najbardziej obecny. Oczywiście nie należy się tym przejmować, bo to są i tak bardzo małe poziomy radioaktywności. Najbardziej jest na Dolnym Śląsku obecny, a najbardziej w Kotlinie Kłodzkiej. I tu między innymi w tej Kotlinie Kłodzkiej, o czym jeszcze powiem, znajdują się stare wyrobiska, w których był wydobywany uran, jeszcze w latach 50. Proszę Państwa, następnym takim pierwiastkiem, który jest szalenie ważny, który odkryła Maria Skłodowska-Curie ze swoim małżonkiem, jest rad. I oczywiście generalnie rad jest obecny na południu Polski, tam gdzie są góry, ale najwięcej jest go w tych okolicach, czyli mniej więcej w okolicach Gór Izerskich. I to ma jeszcze, i do tego jeszcze wrócę później. I mamy, proszę Państwa, jeszcze dwa izotopy, mianowicie aktyn. Aktyn jest takim wskaźnikiem, gdzie się znajdują rudy uranu, ponieważ uran 238 rozpada się także wydzielając aktyn. I proszę zobaczyć, że znowuż aktyn jest obecny na południu Polski, a szczególnie jest obecny też w tych Górach Izerskich, w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli znakiem tego w starych górach, jakimi są Sudety, znajdują się znajdują się wyraźne pokłady uranu. Oczywiście one nie muszą być na wierzchu, one są gdzieś tam i ten uran sobie pomalutku promieniuje, pomalutku się rozkłada i jest on jakby dostarczycielem po pierwsze aktynu, a później dostarczycielem radu. I jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden pierwiastek, szalenie ważny. On jest szalenie ważny dlatego, bo on ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia organizmów żywych, mianowicie potas. Potasu radioaktywnego, bo jest taki izotop potasu K40, który ma bardzo długi okres półrozpadu, mniej więcej 1,3 miliarda lat, okres półrozpadu potasu tyle wynosi. I on się znajduje, jak Państwo widzicie, praktycznie wszędzie w Polsce, ale znowuż najwięcej jest go w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Lądka Zdroju i w okolicach Świeradowa Zdroju, czyli mniej więcej są to Góry Izerskie. Proszę Państwa, jak sobie spojrzeliśmy na mapę, która pokazuje nam, jaka jest naturalna promieniotwórczość na terenie Polski, to ta naturalna promieniotwórczość ma pewne skutki. Ona oczywiście z punktu widzenia organizmów żywych jest bardzo mała i proszę tutaj nie lękać się, że jak Państwo pojedziecie na przykład do Wód, do Świeradowa Zdroju, to się w jakiś tam sposób bardzo napromieniujecie. Nie, to są i tak bardzo małe poziomy, ja zresztą o tym jeszcze będę mówił. Ale jakie to ma konsekwencje? Proszę Państwa, konsekwencje to ma takie, że w pewnych rejonach naszego kraju są po prostu obecne różne radioizotopy. I między innymi w Świeradowie Zdroju są dostępne lecznicze wody, tak zwane wody radonowe, w których rozpuszczony jest radon, jest to gaz szlachetny, promieniotwórczy gaz szlachetny, którego okres półrozpadu jest bardzo krótki, bo wynosi niespełna 4 dni, w związku z tym nie jest to specjalnie, zresztą jego jest tam nie tak dużo, nie jest to specjalnie niebezpieczne dla organizmów. Co jest ważne, radon odpowiada w całej Polsce, radon odpowiada i nie tylko zresztą, odpowiada za około połowy dawki promieniowania, którą otrzymują mieszkańcy Polski, czy tego chcą, czy nie chcą. Chodząc po ulicach, chodząc po lesie, chodząc po górach, kąpiąc się w jeziorach mazurskich, my, czy tego chcemy, czy nie, pochłaniamy jakąś ilość promieniowania jonizującego. Produktem rozpadu radonu jest polon, ale to nie jest ten polon najbardziej niebezpieczny, to jest ten polon 210, który służy do trucia ludzi, to jest polon 218. Proszę Państwa, skąd się radon bierze? Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego wykładu, te wszystkie lżejsze pierwiastki promieniotwórcze powstają z rozpadu cięższych. I mamy pewne ścieżki, tak zwane szeregi rozpadów promieniotwórczych, na początku których są te najbardziej ciężkie izotopy. Uran, tor czy Neptun. Transuranowiec Neptun. I proszę Państwa, radon powstaje w wyniku rozpadu według schematu szeregu uranowo-radowego i uran 238 zamienia się w tor, później to się zamienia w kolejnych rozpadach w rad i ten rad z okresem półrozpadu, z okresem półrozpadu 1600 lat produkuje nam radon, który jest obecny jako gaz szlachetny. On się rozpuszcza w wodzie i wypływa z tych skał, w tych strumieniach, które sobie płyną w okolicach Świeradowa Zdroju. Ten rad nie jest w powietrzu, tylko on jest po prostu rozpuszczony w wodzie, która przepłukuje te skały, w których to skałach ten radon się tworzy. Proszę Państwa, rad jest w pewnym sensie pewnym problemem. Jak sobie Państwo pojedziecie do Edynburga, to zobaczycie, że starówka edynburska jest zbudowana z kamienia granitowego. I okazuje się, że granit z natury rzeczy, skała magmowa, zawiera w sobie dosyć dużo uranu. Ale jak już Państwu powiedziałem, ten uran specjalnie nie jest szkodliwy dla nas, tylko że ten uran w procesie rozpadu, zamieniając się w rad, a później w radon, powoduje, że radon jest uwalniany do pomieszczeń mieszkalnych. I w związku z tym te wszystkie mieszkania w starych kamienicach w Edynburgu, na tak zwanej Royal Mile, Królewskiej Mili, to jest taka główna ulica Starówki, one muszą być mechanicznie wietrzone. Ponieważ gdyby tego nie było, to stężenie radonu byłoby za wysokie i byłoby szkodliwe. Natomiast jeżeli jest tam wymuszony obieg, to nie ma żadnego problemu, żeby mieszkać w tych mieszkaniach. Być może problemy są z dogrzewaniem tych mieszkań, ale jeśli chodzi o radon, nie jest on żadnym problemem. To tyle, jeśli chodzi o radon. Proszę Państwa, na tych mapach, które Państwu pokazałem z atlasu radiologicznego, można było zauważyć, że Kotlina Kłodzka jest takim miejscem, gdzie jest podwyższone promieniowanie tła. W związku z tym można by było się spodziewać tego, że w tym rejonie jest uran. I tak faktycznie jest. W miejscowości Kletno, która to miejscowość nie jest znana głównie z tego, o czym chcę powiedzieć, ale jest znana z tak zwanej jaskini niedźwiedziej, znajduje się także która nie pracuje, kopalnia uranu. I tam można sobie zwiedzić tą kopalnię uranu. I nawet jeżeli ktoś by sobie tam pojechał z licznikiem Geigera Millera i sobie chodził po korytarzach i próbował, czy ten licznik Geigera działa i czy wskazuje bardzo duże natężenie promieniowania jonizującego, to by się okazało, że faktycznie nie jest to takie niebezpieczne wejście na 2-3, nawet na dzień do takiej kopalni, ponieważ poziom promieniowania w tej kopalni jest bardzo niski, bo tam się głównie znajdują żyły uranowe tego uranu 238, którego jest dużo więcej na przykład niż tego uranu 235. Proszę Państwa, w XIX wieku była taka moda, żeby do szkła, do takiej na przykład secesji czeskiej, dodawać rudy uranu. I tam w tej kopalni można zobaczyć takie piękne naczynia uranowe, które przepięknie świecą w kolorze żółtym i w kolorze zielonym pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. I proszę Państwa, czy to jest szkodliwe? Okazuje się, że taki na przykład kilogram takiego naczynia uranowego promieniuje mniej więcej tak samo jak 5 kg zwykłego granitu, takiego granitu, z którego się robi na przykład blaty w kuchni albo z którego się robi pomniki na cmentarzu. Więc to nie jest tak, to jest jakby przykład, że ten uran nie jest specjalnie promieniotwórczy. I trzecim Trzecim skutkiem tego, że są pewne obszary w naszym kraju o zwiększonej podaży uranu, są termy, są gorące źródła. I tutaj jest akurat taki przykład trzech basenów termalnych, mianowicie w Szaflarach, w Białce Tatrzańskiej i w Bukowinie Tatrzańskiej. I znalazłem, że w Bukowinie Tatrzańskiej ta woda geotermalna jest czerpana z głębokości 2400 metrów. I także znalazłem, że w Białce Tatrzańskiej woda jest czerpana z poziomu 2500 metrów pod powierzchnią ziemi. Czyli to są skały. I skąd się bierze to ciepło, którym ta woda jest ogrzewana? To ciepło po prostu bierze się z rozpadów promieniotwórczych. Tam po prostu następują rozpady promieniotwórcze, takie mniej więcej jak w Słońcu, tylko na mniejszą skalę. I ta woda jest tam podgrzewana. To nie jest tak, że tam siedzą diabły i grzeją tą siarkę w kotłach różnej wielkości. Tam po prostu są związki, izotopy promieniotwórcze, które rozpadając się powoli, to ciepło nie wychodzi, bo jest przykryte warstwą skał. I tam ta woda, do której dotarli ludzie poprzez robienie odwiertów, tam ta woda ma po prostu taką dużo wysoką temperaturę ze względu na te pokłady jakichś izotopów promieniotwórczych. Proszę Państwa, zastanówmy się, jakie dawki promieniowania my przyjmujemy, czy jest się czym denerwować, czy nie. Proszę Państwa, statystyczny, i tutaj specjalnie podkreślam, niepalący mieszkaniec Polski otrzymuje rocznie około 3,3 milizywerta. To jest taka jednostka, czy to jest jednostka duża, czy mała. Proszę Państwa, jeżeli by człowiek jednorazowo został napromieniowany dawką mniej więcej 1-2 ziwerty, czyli 1000 razy większą niż milizivert, to mogłoby to u niego, nie jest to stuprocentowo pewne, mogłoby to u niego wywołać chorobę popromienną, która nieleczona mogłaby także doprowadzić do zgonu. Ale normalnie my takich dawek nie przyjmujemy. W związku z tym te dawki, które my przyjmujemy, są podawane w jednostkach 1000 razy mniejszych i w jednostkach 1000000 razy mniejszych, czyli w milizivertach i w mikrozivertach. Więc statystyczny mieszkaniec Polski przyjmuje około 3,3 milizivertów, z czego mniej więcej 2,5 pochodzi ze źródeł naturalnych, czyli z tego, co, że na przykład w betonie troszeczkę beton może promieniować, nawozy sztuczne mogą trochę promieniować, nasz pokarm może trochę promieniować. My to przyjmujemy jakby z tego względu, że tu żyjemy. Reszta pochodzi z różnych procedur medycznych, na przykład z rentgena. I jeżeli sobie popatrzymy, jakie dawki my przyjmujemy, to na przykład przejście przez bramkę na lotnisku to jest mniej więcej 0,07 mikrozywerta. Zjedzenie jednego banana to jest 0,1 mikrozywerta. Wypicie butelki wody radonowej ze Świeradowa Zdroju to jest mniej więcej tyle, co dwa banany. Czyli około 0,2 mikrozywerta. Godzinny spacer po Hiroszymie to jest 0,3 mikrozywerta. Godzinny spacer w miejscu wybuchu pierwszej bomby atomowej w stanie Nowy Meksyk to jest około 0,8 mikrozywerta. To są w dalszym ciągu bardzo małe dawki. Godzinny spacer po czeskiej kopalni uranu, która już oczywiście nie pracuje, skąd blendę uranową do badań otrzymali Maria i Piotr Curie, to jest 1,7 mikrozywerta. To jest nadal bardzo mały poziom. Godzinny lot pasażerski nad biegunem, z uwagi na to, że jak wzniesiemy się samolotem na poziom 10 tysięcy metrów, to promieniowanie kosmiczne jest dużo silniejsze niż na poziomie morza. W związku z tym taki godzinny lot w samolocie nad biegunem północnym to jest około 3,3 mikrozywerta. Rentgen jednego zęba to jest 5 mikrozywertów. Godzinny spacer po Czernobylu dzisiaj w okolicach reaktora, czyli mniej więcej kilometr od reaktora, to jest około 5 mikrozywertów, czyli mniej więcej to jest tyle samo co RTG zęba. Pantogram szczęki to jest 12 mikrozywertów. RTG klatki piersiowej to jest 100 mikrozywertów, czyli już widać, że to rośnie. ale to w dalszym ciągu są bardzo małe ilości. Na przykład mammografia to jest 700 mikrozivertów, to jest 0,7 milizivertów. Godzinna, natomiast już teraz już się troszeczkę większe poziomy napromieniowania będą omawiane. Mianowicie, jeżeli pojedziemy sobie do szpitala w Prypeci, to jest szpital, w którym po awarii w Czernobylu, jak strażacy pracowali na miejscu wybuchu blisko reaktora, to jak przyjeżdżali do tego szpitala, to zrzucali tam swoje kombinezony i w tych podziemiach, szpital jest oczywiście nieużytkowany, w tych podziemiach są składowane do dzisiejszego dnia te kombinezony i jak się tam wejdzie, to godzina przebywania w tych piwnicach to są już 2 milizywerty. Czyli to już jest dosyć dużo. Tomografia komputerowa, w zależności od tego, czego to jest tomografia komputerowa, to jest 7 mikrozivertów. To jest w dalszym ciągu, to jest oczywiście więcej, ale w dalszym ciągu to nie są poziomy zagrażające życiu. Według norm obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, pracownik elektrowni jądrowej może rocznie przyjąć skumulowaną dawkę do 20 milizivertów. Kosmonauta, z uwagi na to, że kosmonauty nie chroni nic i promieniowanie kosmiczne dochodzące do kosmonauty od Słońca praktycznie trafia na niego, więc taki kosmonauta przez pół roku przebywania na stacji pochłania dawkę około 80 milizivertów, to w dalszym ciągu nie jest szkodliwe, bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale najciekawsze jest to, co Państwu teraz powiem, mianowicie, że palacze wypalający jedną paczkę dziennie papierosów, to w tym dymie otrzymują różne pierwiastki, także niestety promieniotwórcze, dlatego, bo w nawozach sztucznych jest na przykład polon i on się kumuluje w liściach tytoniu, więc skumulowana dawka dla palaczy jest, roczna dawka jest to około 160 milizivertów. To jest jakby argument do tego, żeby oczywiście rzucić palenie. Skąd się, proszę Państwa, te banany wzięły? Dlaczego ja powiedziałem o tych bananach? Proszę Państwa, powiedziałem Państwu, że potas jest naturalnie występujący długożyciowy izotop potasu K40 i jego jest jakby na świecie stała ilość. Potas, jak Państwo doskonale wiecie, jest także w bananach. Potas jest nam potrzebny z różnych przyczyn. Pełni bardzo ważne role na przykład w regulowaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Więc potas przyjmujemy. I jako, że my jesteśmy częścią przyrody, to tego potasu promieniotwórczego jest dokładnie tyle samo, co w całej naturze. Jest go mniej więcej około 0,12% tego potasu, którego mamy w swoim ciele. I proszę Państwa, co to powoduje? To powoduje, że ten potas promieniotwórczy nam się od czasu do czasu w organizmie rozkłada, czyli promieniuje. Czyli tak naprawdę, czy my tego chcemy, czy nie, my sami jesteśmy od milionów lat, wszystkie gatunki na Ziemi są także przygotowane do tego, żeby nawet promieniować. Proszę Państwa, tego potasu jest w naszym organizmie tyle, że w każdej sekundzie w naszym organizmie następuje mniej więcej 4,5–5 tysięcy rozpadów w każdej sekundzie. I one wynikają w ciele dorosłego człowieka, one po prostu wynikają z tego, że ten promieniotwórczy potas, czy tego chcemy, czy nie, w naszym organizmie się znajduje. Oprócz tego potasu znajduje się izotop węgla C14. Jego jest dużo więcej, ale on ma znacznie dłuższy czas, troszkę więcej. Tak. I natomiast on dostarcza dodatkowych rozpadów w ilości 3700 mniej więcej w każdej sekundzie. Czyli czy tego chcemy, czy nie, my w ciągu sekundy wypromieniowujemy pewną porcję energii jonizującej w postaci iluś tam, powiedzmy, 10 tysięcy różnych cząstek. Czy tego chcemy, czy nie? Proszę Państwa, czy to jest jakieś, czy to jest duża ilość? To jest bardzo niewielka ilość, zważywszy na to, że jeżeli byśmy wzięli gram radu, tego radu, który sobie Piotr Kiri kładł na rękę i patrzył, jak co się stanie, to proszę Państwa, gram takiego radu ma taką aktywność, że w ciągu sekundy następuje w tym gramie do 37 miliardów rozszczepień. Czyli w porównaniu do tych 10 tysięcy, które rozszczepiają się z powodu promieniotwórczego potasu i węgla w naszym ciele, to są zupełnie nieporównywalne rzeczy. Proszę Państwa, czy te promieniowanie, które my przyjmujemy, czy ono jest tak bardzo szkodliwe? Jak już powiedziałem, najprawdopodobniej my jesteśmy, organizmy nasze są przyzwyczajone do tego, żeby żyć z promieniotwórczością, ponieważ w dawnych czasach tych izotopów promieniotwórczych na Ziemi było dużo więcej, więc życie kształtowało się, formowało się w warunkach, w których było dużo więcej izotopów promieniotwórczych na Ziemi niż jest w tej chwili. I proszę Państwa, jest taka pewna hipoteza, ona nazywa się hormezą radiacyjną, która mówi, że promieniowanie w małych dawkach korzystnie wpływa na nasze organizmy. I są dowody eksperymentalne, że tak jest. No, najlepszym dowodem jest to, o czym teraz powiem. Proszę Państwa, to, że w Polsce statystyczny obywatel naszego kraju przyjmuje mniej więcej 3 milizywerty na rok, to nie jest tak wszędzie na Ziemi. Proszę Państwa, są miejsca na Ziemi, w których poziom promieniowania tła jest dużo większy. Na przykład jest taka miejscowość Ramsar nad Morzem Kaspijskim w Iranie, w której to miejscowości poziom tła wynosi 260 milizywertów, czyli jest około 100 razy wyższy niż poziom średniego tła w Polsce. Także jest taka prowincja w Indiach, Kerala, w której, tutaj na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego, w której średni poziom promieniowania tła jest około 35 milizywertów. I tak samo w Brazylii jest taka miejscowość nad Oceanem Atlantyckim, w której poziom promieniowania tła jest też przynajmniej 10 razy wyższy niż w Polsce. I czy to jakoś wpływa na to, czy ludzie na tych terenach zapadają częściej na nowotwory, na białaczki? Nie. Okazuje się, że wbrew pozorom moglibyśmy się spodziewać, że tam będzie dużo większa zapadalność na choroby związane z modyfikacjami genetycznymi generowanymi przez promieniotwórczość, okazuje się, że wcale tak nie jest, że tam nawet jest mniejsza zapadalność na nowotwory. I to jest jakby koronny argument, że nasze organizmy żywe mają wbudowane w swoje mechanizmy naprawcze to, że cały czas się spotykają z promieniowaniem. Na zakończenie, przed podsumowaniem, chciałbym powiedzieć parę słów o elektrowniach. Elektrownie w naszym kraju nie tylko wywołują zażarte dyskusje, czy my potrzebujemy elektrowni jądrowych, czy nie. Proszę Państwa, mamy, jak do tej pory, mamy tak zwane klasyczne elektrownie jądrowe, które bazują na rozszczepieniu jąder izotopów ciężkich. Proszę Państwa, ja nie będę się wgłębiał w to, jak elektrownie działają. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na elektrownię jądrową i na elektrownię klasyczną, to co Państwo widzicie tutaj zaznaczone na tym objęte tym zielonym paskiem, to jest dokładnie takie samo w elektrowniach jądrowych i w elektrowniach klasycznych, czyli elektrowniach opalanych gazem, węglem brunatnym, węglem kamiennym. Proszę Państwa, elektrownia jądrowa od elektrowni klasycznej różni się tylko tym, że tu jest inne źródło ciepła. W przypadku elektrowni jądrowej źródłem ciepła jest reaktor jądrowy, a wszystko, co następuje później, jest dokładnie takie same jak w elektrowni opalanej węglem kamiennym. Czyli mały fragment elektrowni jądrowej jest jest tylko związany z, sam reaktor jest związany z promieniotwórczością. Natomiast te wszystkie generatory, wszystkie zbiorniki pary, wszystkie chłodnie, to wszystko jest dokładnie tak samo jak w elektrowni normalnej. I proszę Państwa, moim zdaniem jedynym problemem w wykorzystaniu energii jądrowej są odpady promieniotwórcze. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że gdy przywozimy paliwo do elektrowni jądrowej, to paliwo składa się głównie z uranu, który to uran, jak Państwu już powiedziałem, jest bardzo mało aktywny. Możemy wziąć te pręty paliwowe i zanieść, trzymać je w rękach i zanieść bliżej reaktora. Czyli one nie są specjalnie promieniotwórcze. Dopiero te paliwo promieniotwórcze staje się bardzo aktywne po tak zwanym wypaleniu. I to jest największy problem w składowanie i odizolowanie od środowiska i od ludzi tych odpadów popromiennych. Na pewno sobie w przyszłości poradzimy z tymi odpadami. Być może będziemy umieli wykorzystać te odpady w kolejnych stopniach, w kolejnych formach elektrowni jądrowych. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o elektrowni jądrowej przyszłości. Mianowicie to jest elektrownia jądrowa oparta na syntezie termojądrowej. To jest elektrownia jądrowa, która jeszcze nigdzie nie powstała na świecie, której prototyp jest w tej chwili budowany siłą kilkunastu państw, może nawet kilkudziesięciu, na północ od Marsylii. To jest tak zwany ITER, to jest taka elektrownia, która będzie bazowała na syntezie, czyli będzie bazowała na tej reakcji, która jest obecna w Słońcu. Czyli taka elektrownia jądrowa termonuklearna będzie mniej więcej działała tak jak sztuczne Słońce. I teraz ja tutaj postawiłem znak zapytania w tekście, ponieważ oczywiście nie wiemy, czy to nam się uda, ale jeżeli by to nam się udało, to praktycznie mamy niewyczerpalne źródło energii i o tym, czy ono faktycznie zaistnieje, dowiemy się mniej więcej za 10-15 lat, kiedy ten cały projekt zacznie działać. Proszę Państwa, reakcja syntezy jest reakcją najbardziej efektywną energetycznie. I tutaj jest taki przykład. Proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy zatrudnić taką samą reakcję, jaka odbywa się na Słońcu. Czyli zsyntezować hel, mając cztery atomy wodoru, cztery jądra wodoru. Proszę Państwa, i powstaje pytanie, ile energii możemy wytworzyć przy zamianie 1 kg wodoru na hel? Czyli dysponujemy 1 kg wodoru, dysponujemy reakcją syntezy termojądrowej, zamieniamy to w hel, ile energii uzyskamy? I okazuje się, że masa jądra helu jest mniejsza niż cztery masy jąder wodoru. Czyli istnieje to, co Einstein w swojej szczególnej teorii względności nazwał deficytem masy. Ta masa nam nie ginie. Ona znika, ale zamienia się w energię według chyba najsłynniejszego wzoru fizyki, mianowicie wzoru E równa się mc kwadrat. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy to, znając ten deficyt masy i ilość atomów wodoru w 1 kilogramie, który obliczymy w ten sposób, to znając oczywiście też prędkość światła, to możemy obliczyć, że energia, która się wydzieli w procesie spalenia tego wodoru, będzie wynosiła 6 razy 10 do 14 dżuli. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli tą samą energię uzyskać za pomocą spalenia węgla, to okaże się, że będziemy potrzebowali 2,7 razy 10 do 7 kg węgla. Co to oznacza? To oznacza, że byśmy ekwiwalentem tego 1 kg wodoru jest 27 tysięcy ton węgla. Te 27 tysięcy ton węgla to jest, proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że w węglarce mieści się 50 ton węgla i każdy pociąg z węglem składałby się z 40 wagonów, to byśmy potrzebowali 14 pociągów, poczubek wagonów załadowanych węglem, żeby uzyskać taką samą energię, jak energię, którą uzyskamy z syntezy 1 kg helu. Proszę Państwa, w ramach podsumowania ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, czy bać się, czy nie. Można by było odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że należy się bać, ale bez przesady, albo należy powiedzieć, że nie należy się bać, ale. Proszę Państwa, radiofobia, czyli lęk przed promieniowaniem jonizującym, przed każdym promieniowaniem jonizującym i przed dowolną jego dawką, jest nieuzasadniony. Nie możemy się a priori z czegoś bać. Musimy po pierwsze poznać zjawisko promieniotwórczości, je zrozumieć, ocenić jego zalety, przydatność i oczywiście zdefiniować po pierwsze zagrożenia i być świadomym jego skutków. Promieniotwórczość i stosowanie promieniotwórczości jest jak najbardziej pożądane, natomiast oczywiście musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie jest ono obojętne dla organizmów żywych. I w związku z tym nie należy się bez sensu narażać na promieniowanie. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ewolucyjnie życie jest wpisane, życie ma wpisane kontakt z promieniotwórczością. Czyli my, ukształtowani w procesie ewolucji, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w świecie, który nie jest wolny od promieniowania jonizującego. I oczywiście no, nie należy rezygnować absolutnie z jedzenia bananów, chociaż banany zawierają promieniotwórczy potas. I zdecydowanie należy rzucić palenie, bo jeżeli Państwo popatrzą na te słupki, które tutaj są przedstawione, to tyle pochłania statystyczny Polak niepalący, tyle pochłania pracownik maksymalnie oczywiście, pracownik elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, tyle przez pół roku pochłania dawki promieniowania jonizującego astronauta na stacji, a tyle pochłania palacz jednej paczki dziennie. Dziękuję Państwu za uwagę. Na tym slajdzie przedstawiłem źródła, z których korzystałem, przygotowując ten wykład. Są to źródła internetowe, między innymi Wikipedia, między innymi podręcznik do fizyki dla szkół wyższych, układ okresowy, mapy Google. Korzystałem także ze strony kopalni uranu w Kletnie i z Atlasu Radiologicznego Polski 2011 roku, opracowanego przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.